Poszło.
Poszło i u mnie.
Widzisz, mój MacBooker całkiem szybko działa, bo to jest tylko recording machine.
Nie dziwię się, no w takim wypadku to rzeczywiście musi działać dobrze. Paweł Orzechu, witam cię.
Witam Wojtek. Wojtek, to jest numer 208. Czy wiesz, że to jest w ogóle coś specjalnego?
208 to jest... Kurde, to 4 lata. Ale cyferkowo, no. W sensie, bo cyferkowo, na grupie tak, jest wąsaczy, pojawił się w post, który
że to było
chcieliśmy
temu.
Może ominąć. Chcieliśmy sprawić, że on po prostu nie istnieje, ale rozpracowali nas. Rozpracował nas matematyk. To musiał być Elon Musk i Stephen Hawking w jednej osobie. Natomiast podjął się bardzo trudnego zadania policzenia wszystkich odcinków Jest Plus podcastów i tygodni, które minęły. I okazało się, że no cóż, jednak...
Że to już było i nie wróci więcej.
Że tego jednego tygodnia nikt wam już nie odda. I to jest ten jeden tydzień, który okazało się, że nam umknął. I z wyliczeń wynika, że matematycznie jesteśmy o jeden tydzień do tyłu. Czyli jeden został opóźniony.
Nieprawda. Nieprawda. Wojtek, czy ty przeczytałeś ten wpis? Ja widzę, że nauka czytania ze zrozumieniem to w ogóle powinna się odbywać nie tylko na etapie szkoły podstawowej, ale także na etapie szkoły korporacyjnej. No. Bo tam jest napisane, że my mieliśmy, był jeden tydzień, kiedy nie zrobiliśmy odcinka, to prawda? No. Ale w kolejnym tygodniu wyszły dwa.
Czyli nadrobione, ale tydzień rzeczywiście był oczekiwania.
Tak, dobrze. Liczba się zgadza, no, ale to było chyba wtedy, kiedy był jakiś czas. Natomiast liczba sama w sobie się zgadza, czyli że... I teraz informacja jest taka, że ten post był 8 marca, czyli jakby dwa tygodnie temu, że od publikacji pilota 8 marca minęło 207 tygodni, czyli ten odcinek, który wyszedł tydzień temu,
no.
Był nomen omen odcinkiem numer 208, bo przecież był pilot i potem był odcinek pierwszy, więc jakby cyferkowo jesteśmy tak... Mm-hmm. Pamiętasz. No więc... Więc tak. I więc... Tak to było.
Okej.
Okay. Czy ja coś... Już... Wow. Znaczy, w ogóle to ja może usprawiedliwię się. Mam tak tutaj karteczkę od mamy i chciałbym się usprawiedliwić. Że Pawła nie było w szkole w poniedziałek i we wtorek, ponieważ miał wyjazd rodzinny.
Rozumiem. Ja to rozumiem. Wyjazdy rodzinne są jakby ważnymi sprawami i rozumiem, że mogą sprawić, że odcinek Jest Plus podcastu się opóźni, ale to nie znaczy, że on nie powstanie, ponieważ powstaje właśnie teraz.
To prawda. I to ja mam do powiedzenia tak. Chciałbym, Wojtek, żeby zanim zaczniemy, bo jeszcze nie zaczęliśmy, nie wiem, czy wiecie. Jeszcze nie było przywitania, jeszcze nie było... Czy było?
No było, no.
Nieważne. Najważniejsze jest to, że chcę powiedzieć, że to jest 208, więc mamy 4 lata podcastu. Pedober może być tym tematem zainteresowany. I to jest, Wojtek, ja ci gratuluję serdecznie. Robisz coś w internecie od 4 lat co tydzień. Czy jest się tym chwalić? Nie wiem. Ja na przykład dzisiaj się dowiedziałem, że być może mam autyzm. Więc wszystko jest okej. No więc 208, a ja byłem, Wojtek, w Londynie.
Ja to super, jakby szanuję to. Londyn bardzo spoko zawsze i trochę zazdroszczę. Też bym sobie pojechał.
No powiem ci tak, że całkiem spoko. Pierwszy raz leciałem tym Wizzerem w ogóle.
No i co?
I nie, chyba nie, Wojtek. Wiesz co, w sensie mówi się tyle, że Ryanair jest do kitu, no nie?
Że znaczy, biją tam Polaków, nie?
Biją Polaków. Jeśli lecisz do Londynu, to masz tak naprawdę 3 opcje. Z Warszawy, no nie? Możesz albo lecieć Wizzerem z Chopina i lecieć na Luton, możesz albo lecieć Ryanairem z Modlina na Stansted, albo możesz lecieć lotem na Heathrow.
Aha.
I teraz lot jest drogi, no umówmy się, a Wizz Air i Ryan to są tanie linie lotnicze. I Wojtek, w Ryanairze, tej taniej linii lotniczej, możesz wnieść sobie oprócz swojej walizki, tak? Takiej, wiesz, no gabinówki. Mm-hmm. Na przykład torebkę. Kobieta może mieć torebkę. Crazy one, no nie? W Wizz Airze kosztowało 86 zł. Taka przyjemna.
Wow.
No i jakby plusem było tylko to, że z racji tego, że przyjechaliśmy późno, no to było blisko no do tak, domu, tak, no bo tak. Lądujesz mimo wszystko w centrum Warszawy. No ale... Natomiast Londyn jest troszeczkę inspiracją moją tematową dzisiaj. Mam do powiedzenia parę takich drobnych rzeczy londyńsko, związanych z Londynem, Wojtek. I pierwsza jest taka, że nie wiem, czy jaka Tesla podoba ci się najbardziej, ale mi niebieska, jak coś, to się nie podoba. Czerwona jest ładna, ale szara jest chyba jeszcze ładniejsza. I 60D jest ok, 75D czy 85D też jest ok, ale P100D jest chyba najfajniejsza. I zastanawiałem się między X-em a modelem S i chyba model S jednak, chociaż X-ów rozumiesz, do czego dążę. Mieszkaliśmy w takiej dzielnicy, gdzie pod naszym tak naprawdę hotelem stały dwie Tesle modele S.
Ja to szanuję.
Jak szliśmy do metra, to przejeżdżały kolejne. Jak wysiedliśmy, w ogóle w Londynie to jest dość popularne, ale wsiedliśmy gdzieś i stoi sobie, prawda, model X, no nie?
Nice.
Było to najzabawniejsze było to, że kiedy wracaliśmy już, żeby jechać na lotnisko, to ja mówię, ciekawe, czy zobaczymy jeszcze, mamy jeszcze godzinę do, tak naprawdę, czy dwie godziny do odjazdu autobusu, ciekawe, czy zobaczymy jeszcze Tesla. I w tym będzie przejechały trzy.
Ja nie mogę. No cóż, no ale wiesz, tam już są stacje ładowania oficjalne. No, więc jest, jakby jest. Wiadomo, że to się będzie rozwijać. No jak u nas na razie.
No jasne.
Jakby sytuacja jest taka, jaka jest, no to myślę, że wiesz, będą raczej tak bardzo, pojedyncze sztuki.
Bardzo dużo tych Tesli było i naprawdę, szczególnie w tych takich droższych dzielnicach, tam naprawdę z Teslami było na bogato. Ale a propos Londynu, mam tak naprawdę dwa tematy. Takie bardziej technologiczne niż mniej. I pierwszy to jest taki, że chciałbym trochę ponarzekać na Revolut. Bo tak, ja nie wiem, czy jesteś zainteresowany takim tematem. Bo wróciliśmy do Polski, tu można narzekać, prawda?
Przepraszam bardzo. Ale masz, w tobie płynie jednak polska krew, więc możesz narzekać całe życie.
Aha, czyli że w Londynie, no. Okej, okay, no dobra. Wojtek, ale mam taki dość temat.
No to jest ciekawe, bo tak. Jakby mnie jeszcze nie zawiodło ani razu, więc...
Ale używałeś za granicą już?
Kurde, gdybym nie używał, to bym raczej nie mówił takiej rzeczy. Naturalnie, rozumiem. Używałem w Szwecji, bez żadnego problemu, używałem...
I kupiłeś sobie Oslo? Wydawałeś Oslo wtedy? Tak, to w Szwecji tak. Taką walutę mają, prawda? Jeden Oslo.
Oslonery. Natomiast byłem też w Portugalii i też korzystałem z Revoluta bez żadnego problemu.
No to ja mam tak naprawdę, jeśli chodzi o Revolut, to tak. Oczywiście wymiana na funciaki działała bezbłędnie i to jest klasyk. Płacenie Revolutem też działało w dużej mierze wszędzie.
No.
Oprócz metra.
Bo teraz... tam mają ten system biletowy, nie dlatego?
Właśnie nie. Właśnie teraz to jest rzecz, którą ja do tej pory, kiedy bywałem w Londynie, to tak naprawdę zawsze kupowałem bilety papierowe. No okej, okay, no. Nie? Natomiast okazało się, że to jest Uber fail, ponieważ bilety papierowe są mniej więcej dwa razy droższe niż bilety, niż Oyster Card, ta karta miejska załóżmy, no nie? Ale nie trzeba mieć tej Oyster Card, możesz jakby po prostu zamiast
przekładania... No to właśnie
przekładania...
o tym mówię, tak jak we Wrocławiu.
Tak. No. Tak. I teraz tak. Revolut, jeśli wejdziesz sobie na stronę, żeby zobaczyć tam, jakie karty są akceptowane, żeby właśnie te płatności robić, to Revolut tak naprawdę jest kartą, która spełnia wszystkie wymagania. Natomiast okazuje się, że karta Revolut, i teraz uwaga, bo to jest Wrocław 100%, wywalała czytniki. Jak przyłożyłem kartę Revolut i nic się nie wydarzyło, no nie? W sensie, wiesz, pokazała się lampka czerwona i mówię do pana, przepraszam, jakby chciałbym wejść i jakby przykładam moją kartę i coś nie działa. Koleś mówi, let's see. Przyłożył, nic nie działa, więc on przykłada swoją kartę, żeby zobaczyć, czy działa czytnik i w tym momencie czytnik, wiesz, error. I musieli chyba na dwóch albo trzech stacjach trzeba było resetować czytniki z racji tego, że ja próbowałem rewoluty. No niestety. Raz zadziałał, ale nie wiadomo, co się wydarzyło, że zadziałał tak naprawdę, ale już mnie nie wypuściło.
Ja nie mogę, ale lipa.
Bo to działa tak, że przy wejściu i przy wyjściu musisz przełożyć, bo on wtedy dobrą kwotę. No więc nie wypuściło mnie, także spoko. Magdy karta taka normalna zadziałała, moja nie, więc jakby tak to było. Więc to jest pierwsza rzecz, jeśli chodzi...
Ale to jest śmieszne, bo oficjalnie jakby wszystkie nasze pieniądze, które wrzucamy na Revoluta, trzymane są w UK. Wiesz, jakby dokładnie, mają obsługę karta też jest jakby... normalnie banku angielskiego, no to kurde, jak to?
Nie mam pojęcia, ale to jest bardzo słaba opcja, bo musiałem przez to kupić bilet papierowy, no bo jakbym nie kupił, to wiadomo. Nielegalizm, policja, potem jakby już nigdy więcej
nie wiem,
pojawia.
Czy wiesz, ale w Szwecji jest takie prawo, które zabrania ci być kryminalistą, więc po prostu tam nie ma żadnych kryminalistów. No nie kurde. No także proste rozwiązanie.
A u nas popatrz, nikt nie wprowadził takiego prawa i mamy złudzie.
No, dokładnie.
No ale to jest, więc to był jedyny problem z Revolutem, który miałem. Poza tym oczywiście wszystkie wypłaty, cała reszta działała bardzo dobrze. Więc jestem mega, mega zadowolony. Powiadomienia oczywiście przychodziły instant, co też jest całkiem spoko opcją. Miałem wykupione też to ubezpieczenie.
A, takie podróżne.
Na Revolucie? Mhm. Tak. I powiem ci, że spoko. Właściwie to spoko. Po prostu codziennie mi zabierało tam 4 zł z konta. Uruchomiło się automatycznie, kiedy podłączyłem się z internetem na innej planecie. Jak wróciłem na naszą planetę, to dostałem informację. Cieszymy się, że wróciłeś. Mam nadzieję, że twój wyjazd się udał. Wyłączyliśmy Ekstra. Twoje ubezpieczenie. Elo. Więc to działało bardzo fajnie. Ale a propos tego metra, ja muszę w ogóle to zapisać, bo tak sobie rozmawiamy i w ogóle zapiszę Londyn.
Dobrze.
Jako list na liście tematu.
Podlinkuj na Maps Google, żeby ludzie wiedzieli, że to nie Lądek Zdrój.
Dobra, to właśnie tak zrobię. Wiesz co, jeszcze jest jedna rzecz, która zrobię taki bardzo dobry most.
No.
Ponieważ jest jeszcze jedna rzecz związana z Londynem, która będzie łączyła się z moim kolejnym tematem. Otóż widziałem, Wojtek, no bo z racji tego, że można płacić też kartą właśnie, tak jak ja chciałem płacić do metra, to możesz też przyłożyć po prostu telefon i zapłacić Apple Payem, na przykład albo Android Payem w tym. I bardzo dużo osób faktycznie dokładnie tak robi. Widziałem naprawdę sporo osób. Przez pierwsze 3 godziny było takie, nie widzieliśmy nikogo w AirPodsach, po czym się okazało, że w AirPodsach chodzą tam praktycznie wszyscy. iPhone'ów oczywiście też dużo i bardzo dużo osób, które widziałem, korzystało faktycznie z Apple Pay'a. No. I teraz, jak ktoś ma iPhone'a takiego jak ja mam na przykład, iPhone 7 Plus, to przykłada telefon do czytnika, przykłada palec i zapłacone i można jechać. Zapraszam serdecznie w podróż, no nie? Ja teraz wyobraź sobie, że masz poziomy czytnik, do którego przykładasz iPhone'a i musisz nad to przyłożyć twarz. Jezus, widziałem to 2 razy i obydwa razy mnie naprawdę mocno smuciły, Wojtek. Ja rozumiem, że płacenie telefonem i twarzą brzmi okej, ale w aktualnej rewizji to wyglądało, jakby ktoś naprawdę miał, wiesz, no jakby musiał nagle jakieś, nie wiem, jogę wyprawiać, żeby przyłożyć twarz do
jogę
telefonu,
szyjową,
który leży na czytniku. Joga szyjowa tak zwana.
Rozumiem to, natomiast oczywiście rozwiązaniem jest, że możesz zapłacić zegarkiem, nie?
Kupić sobie Androida. Super! Geniusz!
No nie, no ale możesz zegarkiem, w sensie jakby wiesz, klikasz sobie 2 razy, przykładasz zegarek i do widzenia, no to chyba nie trzeba żadnej jogi robić, tak? Wiesz, nigdy tego nie robiłem. Jest to dla mnie świeża sprawa i póki co, i pewnie bardzo długo jeszcze będzie. Natomiast, no, jakby częściowo, zakładam, wiesz, ja zawsze patrzę, staram się patrzeć tak holistycznie, bardzo mądre słowo, na ten... Na ten...
To jest taki serial, Wojtek, detekcja kolektywistyczna, detekcja gentleman.
Możliwe, nie oglądałem. W każdym razie...
Powiedziałem to w taki sposób.
W każdym razie, wiesz, no, biorąc pod uwagę cały ekosystem, no to jednak rzeczywiście w takich przypadkach, no idealny perfekcyjny użytkownik Apple'a, który ma wszystkie jego urządzenia, będzie mógł skorzystać z zegarka. Nie? Jakby wiem, tak, iPhone X jest drogi i powinien jakby umożliwiać to tak jakoś łatwiej. No, ale tak, no, trzeba się liczyć z tym, że niestety są momenty, w których odblokowanie twarzą bywa dziwne albo czasem niemożliwe.
No, więc to było smutne, ale mam do tego most, Wojtek, bo bawiłem się i teraz tak, w ogóle właśnie będę miał kolejny temat się właśnie
No dobrze, dobrze, dobrze.
Ten na pulsu. Ale kolejnym moim tematem był iPhone X. Poszliśmy sobie do Apple Store'a, bo stwierdziliśmy, że właściwie czemu nie?
Świetnie.
A właściwie jakby chciałem troszeczkę zobaczyć HomePod.
A.
I powiem ci, że gra całkiem spoko. Okej. Okay. Ale jest mega ciężki. Naprawdę jest.
No wiem, tak. Ja czytałem, ludzie na Twitterze pisali, że jest jak na swoje rozmiary, jest wyjątkowo ciężki.
Jest
tak,
mega
no,
ciężki.
Taki
naprawdę
masywny.
Ciężko jakby było słuchać w warunkach apostrowych, no bo umówmy się, to nie jest przestrzeń jakby pod to przygotowana, ale można było czuć, że naprawdę ma mocny bas i ten dźwięk, no w sensie słyszał mnie, kiedy powiedziałem hey Siri, play mi coś tam, akurat powiedziałem, żeby popuściło mi Taylor Swift, więc myślę, że to troszeczkę mówi o mnie jako o człowieku, ale...
A czy powiedziałeś hey Siri, please volume max now?
Thank you, bye bye. No nie było tak, robiłem to palcami. Okay. Otóż bawiłem się też tam, tak, wszystkie zdjęcia praktycznie, które zrobiłem w Londynie, zrobiłem Google Pixelem.
Okej. Okay. Jedynką czy dwójką? Bo zawsze zadaję to pytanie.
I teraz uwaga, jedynką, no, ale z aplikacją aparatu z dwójki.
Dobrze, dobrze.
I teraz, to znaczy, że sensor jest mimo wszystko ten sam, który jest w jedynce,
ale soft.
Natomiast, ale soft jest z dwójki. I powiem ci tak. Holy shit. Zdjęcia, które zrobiłem z Londynu, są naprawdę turbo dobrej jakości.
No okay.
Naprawdę rewelacyjnej. I Pixel sobie rewelacyjnie radzi z zrozumieniem tła i z takimi różnymi cudami. I jeśli chodzi o robienie zdjęć, to no mówię, dużo lepiej, dużo lepsze zdjęcia wychodziły z Pixela niż z iPhone'a. Więc po prostu... Tutaj jest bezdyskusyjna sytuacja i wybór był dość prosty.
No to szacun.
Więc tak. I spróbuję znaleźć może jakieś takie zdjęcie, które w jakiś sposób by to zobrazowało, ale myślę, że może się nie udać, ponieważ wszystkie zdjęcia to są selfiaki. Ale właściwie takie jedno zdjęcie. Prywatne zdjęcie, ponieważ będzie, ale myślę ci do... Ale wszyscy są ubrani na tej fotografii.
Wrzuć na Facebook, bo tam przecież wszystko prywatnie można wrzucać.
A, no tak. No dokładnie
to jest
tak.
Dobra
dokładnie
firma tak. I oni dbają o to, żebyś, prawda, korzystał z życia. Spoko. No ładne zdjęcie.
No więc to tło rozmazane jest jakby
no tak.
Kurtuazja Google.
Oczywiście. Nice.
No i teraz... Chodzi o to, że robiłem zdjęcia Pixelem, nawet zrobiłem zdjęcia Apple Store'a, które zrobiłem Pixelem. I przez chwilę mieliśmy iPhone'a X, żeby spróbować, jak działa jego tryb portretowy. No. Za tyle pieniędzy ten telefon jest taki słaby, Wojtek. A teraz właśnie, dokładnie w tym momencie okazuje się, że Google, żeby jakby być bardziej atrakcyjny w kontekście walki z iPhone'em X i Galaxy S9, obniżyło cenę Pixela o $200.
O $200? Wow.
Mhm, XR o $200. Więc powiem tak. Ja zastanawiam się, czy kupić teraz
8
dwójkę.
Sztuk?
Nie, zastanawiam się, czy kupić teraz dwójkę, czy czekać na trójkę.
Okej, okay. A trójka ma być w tym roku? W ogóle wiemy coś?
Ma być w październiku i ma podobno jakby... Plotki głoszą, że wiadomo, idziemy w lepszy hardware od strony Qualcommów, no, całej reszty, a do tego idziemy w stronę jeszcze lepszy aparat.
No, wiesz, to się jakby z każdym rokiem będzie w tą stronę iść, no wiadomo. Coraz więcej światła i możliwość w jeszcze ciemniejszych tych robienia.
Znaczy cały czas tak mówimy dalej, o tym, nie? Że jak Google traktuje problem związany ze zdjęciami, w sensie wiesz, że nie traktują tego jak zdjęcie, tylko jak data problem i tutaj hardware to jedno, ale chip i analityka i te czary, które oni robią, to druga rzecz. Natomiast ja zastanawiam się, czy chcę kupić już Pixela 2, czy czekać na trójkę, bo ja bym chciał, żeby mój telefon mimo wszystko miał bezprzewodowe ładowanie, ale to jak sobie radzi Pixel, to jest naprawdę rewelacja i ja na przykład uwielbiam po prostu sobie z niego korzystać.
Super.
I teraz Pixel zrobił lepsze zdjęcia niż iPhone X.
Wiesz, oczywiście...
Wojtek, nie możesz powiedzieć, że spoko, to miał się być kłócić, temat, tak? Który miał...
Wiesz co, powiem ci, dlaczego nie mogę się kłócić. I myślę, że też masz nie za dużo argumentów, bo wiesz, z Pixelem chodziłeś po całym mieście...
Ja nie mam argumentów?
ale wiesz, chodziłeś z nim po całym mieście i tam miałeś po prostu dużo więcej możliwości do tego, żeby sprawdzić ten aparat. W różnych warunkach, wiesz. iPhone X'a wziąłeś w Apple Store, który wygląda tak, jak wygląda i masz po prostu też ograniczoną, wiesz, liczbę możliwości. Natomiast i ja powiem ci tak, ja mam jeszcze mniej argumentów, dlatego że mam wrażenie i nawet ostatnio o tym rozmawiałem z Alą u nas w robocie, pozdrawiam Alę, jeżeli słucha, że... trochę mam poczucie winy, że mam taki dobry aparat w kieszeni i właściwie go nie wykorzystuję. W sensie, że ja naprawdę robię bardzo mało zdjęć.
Ja robię bardzo dużo zdjęć i teraz w momencie, w którym się okazuje, że Google Pixel pozwala mi robić jeszcze lepsze zdjęcia...
No dla spoko, mnie to jest, no więc jakby to rozumiem, natomiast ja znowu...
Wiesz o czym jeszcze pomyślałem? Że jak kupię sobie na przykład Pixela, no nie? To oszczędzam miesięcznie 13 zł. Wiem, jak to brzmi śmiesznie, ale wiesz, o co chodzi? No bo nie muszę płacić za iCloud Drive, ponieważ dostaję unlimited Google zdjęcia, wiesz, backup. To są śmieszne rzeczy, ale...
Spoko, rozumiem to. Jakby... Ja muszę zacząć znowu robić zdjęcia, to jest mój jakby wniosek z tej całej twojej tyrady słownej. Nie, ale... Absolutnie doceniam i cieszę się bardzo, że Google wreszcie znalazło to coś. W sensie, że...
Aha, i software w końcu. Ja, bo korzystałem jakby z telefonu i powiem ci, że z softwarem też nie miałem absolutnie żadnego problemu. Wszystkie aplikacje, z których korzystałem, a korzystałem z wielu... No to już nie te czasy, a kiedy masz Androida w wersji od Google'a, bo to jest ważna rzecz, to nie masz tak naprawdę wielu problemów, które mógłbyś mieć na innych Androidach. Nawet ostatnio pojawił się tekst w ogóle, że Android jest bezpieczniejszy niż iOS. No. Nie? I ktoś wiesz, ale okazuje się, że jest, tylko że najnowsza wersja. A najnowszą wersję masz tylko i wyłącznie wtedy, kiedy masz Pixela.
To prawda. Więc pełen szacun, w ogóle mega fajnie, że to im się udało i dobrze, że kontynuują tą drogę. I niech tak dalej będzie, w sensie oczywiście chciałoby się powiedzieć, że szkoda, że tylko Pixel, nie? No ale z drugiej strony, wiesz, jak popatrzysz na line-up iPhone'ów, no to znowu możesz powiedzieć, no tylko iPhone X, tak? Bo, nie wiem, zależy ci na określonym rozmiarze ekranu, bezramkowości i super aparatowi, który nie jest też w jakimś ogromnym telefonie, tak? Który, jak mówimy o plusie. Więc no, zawsze się znajdzie coś, co sprawia, że no, czegoś tutaj brakuje. No, trudno narzekać na takie rzeczy, rzeczy, że tylko jeden jakby telefon ma takie, a nie inne funkcje. Więc bardzo dobrze, że Pixel istnieje, niech się rozwija cały czas. To jest seria, której zawsze kibicowałem zresztą. Trochę jak HTC, ale już trochę zapomniałem.
Wiem.
Tak trzymają się i te telefony, które wypuszczają, naprawdę są spoko. Już też rozmawialiśmy o tym u 11. Natomiast wiesz, no, stracili trochę tą pozycję takiego underdoga, wiesz, takiego producenta, który cały czas podgryzał kostki, wiesz, Samsungowi, nie bał się nowych rzeczy, wiesz, przecież to jak stworzyli HTC One, gdzie, wiesz, plecki jako, no nigdy w życiu nie widziałem plecków, które tak dobrze i leżały w dłoni, bo były lekko wypukłe, no po prostu, wiesz, bardzo bold move. Tego trochę brakuje, wiesz, no trochę tak. Wiesz, też pytanie, na ile można często i długo utrzymywać taki tryb, wiesz, rozwijania telefonów, w których za każdym razem jest coś nowego, wyjątkowego i tak dalej, i tak dalej. No bardzo myślę, że to jest trudne i mało która firma to potrafi robić, bo przecież nawet iPhone czy Apple w ogóle już dawno jakby wprowadza te swoje rzeczy, ale to nadal są tylko iteracje jakichś tam nowych rzeczy. No iPhone X rzeczywiście może... Tam...
A i chciałbym tylko powiedzieć, że w kontekście płacenia telefonem, w ogóle to jest takie, że tam interes wszedł. Jak płacisz telefonem, to się Android Pay i Android Pay, czy Google Pay, teraz to się nazywa, powiem ci, że ten czytnik z tyłu to jest mega wygodna rzecz po prostu. Przykładasz, trzymasz naturalnie telefon i się płaci. Taka ciekawostka, a w tym momencie za 3000 zł można kupić Google Pixel 2 niebieski.
Ja rozumiem, że pobrzękują już szekle.
Ja nic nie robię.
Nie, absolutnie.
Ja nic nie dotykam.
Ja to rozumiem.
Proszę pana. A jak coś chce taniej, to za 2200 może kupić czat.
Nie, no spoko. Za 2200?
No. Nówka nie śmigana.
Dlaczego tak tanie? Co to ma być?
Wojtek, bo ten telefon tak naprawdę jest mega tani. Jak chcesz kupić... Aha, widzę, że nowy niebieski Blue, ja tutaj za 3000 mówiłem, to tu jest nowy niebieski Blue też za 2700 i za do 3000 zł to jest, Wojtek, jak chcesz XL-a.
No, nie? ale nie chcę, bo ten XL miał problem z tym ekranem. To Grycu cały czas mówi, też, że jakby, XL to tam, wiesz.
Też nie szalejmy. Pixel XL kosztuje... no można najtańszy kupić za... 3000 zł.
Okay.
Za 3200 już możesz sobie wybrać kolorek, bo to też jest jakby... Natomiast ten telefon nie jest taki drogi i to jest fakt. To jest w ogóle, ja teraz mówię Allegro, ale jak chcesz kupić Pixela, to się okazuje, że najlepsze pikselowe ceny są na eBayu polskim.
O, ale to są jacy sprzedawcy, jacyś tacy z wymiary...
Zagraniczni, ale nie o to chodzi. Bo to jest też... eBay to tak jak Allegro. Natomiast kluczowe jest to, że wybierasz sobie, że chcesz kupić tam Pixela i bierzesz sobie tak. Cena z wysyłką, najpierw cebulka.
Naturalnie.
I wybierasz Google Pixel 2 XL na przykład. No. Albo, dobra. No dobra, może być 2 XL. I proszę ciebie 2 XL. A, i chcemy, żeby był nowy, prawda?
Wypadało.
No, jesteśmy Gold Diggers. 2245 zł.
Wow, z przesyłką?
Plus 100 zł za wysyłkę, no czyli 2400 zł max. I to jest wersja XL.
Okej. Okay. No to zwykłą jeszcze można pewnie za, kurde, niewiele ponad dwójkę.
Tak, natomiast tutaj widzę, że to jest lokalizacja przedmiotu
Azerbejdżan.
Nie, bo to był ze Stanów akurat. To nie jest jakiś deal breaker, ale weźmy sobie, że chcemy z Europy i bierzemy Google Pixel 2. W ogóle dwójka jest też ok, bo jest trochę mniejsza. I to jest, no to tutaj mamy z Francji na przykład za 2600. Nowy.
No tak, ale będziesz miał gwarancję przynajmniej europejską.
Tak. A, widzę, że tu są, które są od... No tutaj ktoś z Kanady sprzedaje, Wojtek, za 2000 zł. Google Pixel 2.
Niesamowite. No to rzeczywiście oferty niezłe i...
Just do it.
Jak ktoś będzie pytał, jakiego Androida kupić, to rozumiem, że nie ma już innego wyboru w takim wypadku.
Nie. No ale umówmy się. Ktoś teraz kupił z moich obserwujących, Dawid, kupił sobie Pixela 1. I widzę, że ma napisane, są screenshot, tam widzę, że jest wartość towarów 1,64 i coś pewnie tam było. Czyli jeśli kupił go za 1700 zł mniej więcej, no to umówmy się, to jest dobry deal i ja uważam, że to jest mega dobry trafik. Dlatego Wojtek, tutaj decyzja już nie jest iPhone czy Android, tylko jakby jakikolwiek kolor Pixela,
no tak. No rzeczywiście nie no
jeszcze szczególnie po tym jak dzisiaj rozmawialiśmy na iMessage i wiadomości, które wysłało, były absolutnie
to takie wiesz, czepiasz się, powiem ci tak,
czepiasz się,
wszyscy tak mają, to znaczy, że jest wszystko okej.
Każdy tak ma i nikt
Cambridge
nie narzeka.
Analytica też na Twitterze pisało, wszyscy korzystają z danych z Facebooka, żeby sprzedawać rzeczy, marketing robić. No to jakby o co chodzi? Czego się czepiacie nas? Dajcie, że spokój.
Czy mamy jakieś miejsce, czy nie? Tak, zrobiłeś. Ale czy mamy jakieś miejsce, w którym ktoś opisał od początku do końca, o co chodzi? Bo to jest bardzo duża rzecz w ogóle. Ja mam tutaj gazetę papierową z United Kingdom.
Oh my god.
Of America, gdzie jeśli chodzi o temat, napisze po prostu gówno burza, wiesz?
No jest to w ogóle, kurczę, na pewno wielowątkowe i dość skomplikowane.
Ja mam linka z Crazy Nauki, który bardzo ładnie to opisuje i myślę, że go tam podlinkuję. Ale jest temat, który...
Ja oglądałem taki krótki wywiad z tym gościem, tym whistleblowerem, który wyszedł z tej firmy i powiedział, ej, coś tu nie tak, coś tu działa nie tak, jak powinno. I jakby mogę powiedzieć, co ja zrozumiałem i jeżeli coś będzie błędne, to mnie skorygujesz. Natomiast
ja to spróbuję,
postaram się to powiedzieć też prostymi słowami, tak żeby ominąć wszystkie niepotrzebne poboczne wątki. Ale w dużym, dużym skrócie. Cambridge Analytica to jest w ogóle firma, która zmieniła nazwę na Cambridge coś tam tylko po to, żeby lepiej to brzmiało w Stanach. Wiem, śmiesznie brzmi, ale faktycznie tak było. Koleś, który był CEO, stwierdził, dobra, musimy mieć jakiś w nazwie coś, co będzie sprawiało, że jesteśmy przywiązani do Cambridge, nie? Więc specjalnie otworzyli tam oddział fizycznie, tak, żeby rzeczywiście miało to jakieś podstawy i zmienili nazwę firmy na Cambridge Analytica. Okej. Okay. Pojechali do Stanów i tam jeździli kilkukrotnie, jeszcze jakby przed wyborami i mówili, ziomeczki, jesteśmy w stanie zrobić wam mikrotargetowanie, będzie ogarnięte tak, że Trump zostanie prezydentem. No i Steve Bannon, o ile dobrze pamiętam, powiedział, dobra, robimy temat. I samo Cambridge Analytica wykorzystało taką aplikację, która została napisana przez jednego z profesorów Cambridge właśnie. I ta aplikacja, to chyba jakiś był quiz w ogóle, jakiś taki coś prostego, w sensie, że ludzie po prostu chętnie z tego korzystali. Może to było, wiesz, jakim rodzajem pizzy jesteś albo cokolwiek. W każdym razie jakby o szczegółach samej aplikacji nie wiem, natomiast było to coś prostego, gdzie ludzie klikali, tak, chcę, by tam, kurde, wykorzystało moje dane, nie? Okej. Okay. No bo ludzie nie zwracają na to uwagi, oczywiście klikali masowo, wszyscy korzystali z tego w Stanach, super popularna aplikacja. Natomiast to, co się działo pod stołem, to było to, że ta aplikacja wyciągała dane z twojego profilu, ale też z profilu wszystkich twoich znajomych. I to było możliwe, bo Facebook na to pozwalał za pośrednictwem swojego Graph API. Czyli to nie jest tak, że ktoś się włamał na Facebooka i ukradł z niego dane, tylko po prostu Facebook ma tak zbudowaną swoją infrastrukturę i te całe API swoje, że właściwie każdy mógł napisać taką aplikację i tak ją wykorzystać. Kwestia oczywiście zebrania tych danych, odpowiedniej analizy i później wykorzystania ich do zmiany jakby postrzegania Trumpa.
To ja tylko dopowiem, że to nie jest tak, że każdy może te dane wykorzystać w taki sposób, tylko tam było coś takiego, że aplikacje mogą wykorzystywać dane od twoich znajomych tylko i wyłącznie w celu ulepszenia user experience korzystania z tej aplikacji.
Dobrze, oczywiście, jak trzymamy się regulaminu, rozumiem to oczywiście, natomiast oni wykorzystali to troszeczkę inaczej i rzeczywiście przeanalizowali te dane, mieli właściwie dane od 50 milionów użytkowników około, nie? I teraz wiedzą o tych osobach, no właściwie tyle, ile te osoby wrzuciły na Face'a. Co lajkują, które posty im się podobają, i na podstawie bardzo dużej analizy tych wszystkich danych, takiego mega big data, stworzyli sobie ileś tam profili osób, takich psychologicznych, i do nich, do tych konkretnych grup osób, które zostały przyporządkowane do określonego profilu, wysyłane były różne informacje. I to było tak, że jakby powstała też machina, taka sama machina jak u Rosjan tak naprawdę, to znaczy machina, która tworzyła treści. Było tworzonych mnóstwo blogów, które między sobą linkowały, które, wiesz, w odpowiedni sposób tworzyły newsy, i te jakby linki do tych blogów i do różnych źródeł, niekoniecznie prawdziwych, a właśnie raczej tworzonych na specjalne zamówienie, trafiały na Facebooka, i one były targetowane dokładnie do tych profili, do których miały trafić. I to w taki sposób opisane, żeby to właśnie tych ludzi poruszyło w jakikolwiek sposób, żeby albo ich oburzało coraz bardziej na to, że jak to Hillary Clinton, cały czas te maile i coś tam. I jakby ta sprytna metoda sprawiła, że 50 milionów ludzi dostawało takie treści, które ich albo utwierdzały w przekonaniu, że Trump to jest jedyny prezydent, który powinien być na stołku, albo osłabiały ich postrzeganie w Hillary Clinton jako następnego prezydenta, przez co, wiesz, bardzo łatwo ta wajcha się przesunęła na stronę Trumpa i dlatego on wygrał. Więc jakby to jest to niesamowite na zasadzie takiego, wiesz, konceptu, że wow, czyli to jest w ogóle możliwe, że to się da zrobić na tak dużej ilości danych. No i rzeczywiście, wiesz, patrząc na to od strony takiej czysto biznesowo, matematyczno, no społecznie, wiesz, to jest to ogromne wyzwanie i udało im się coś naprawdę niesamowitego. Nie można im tego odmówić. Natomiast czy to było etyczne? No to wchodzimy na bardzo grząski grunt.
Czy to było, czy tak powinien działać świat? Discuss.
Dokładnie. I to właśnie jest, wiesz, wcale nie przesadzasz z tym, że mówisz o całym świecie, bo znaleźliśmy się w sytuacji, w której może być właśnie sobie taka jedna firma, a może być ich ileś tysięcy, która na podstawie określonych danych zebranych legalnie przez inną firmę, Facebooka czy też inne społecznościówki, chociaż wydaje mi się, że Facebook przez to, że ma tak dużo użytkowników i przez to, że ma tak no troszkę pootwierane te okienka, jeżeli chodzi o dostęp do naszych danych, choć wiesz, zawsze musimy kliknąć, że się zgadzamy, tak? Jeżeli korzystamy z jakiejś aplikacji,
gdybyś miał czytać średnio każdy tos serwisu, którego używasz w ciągu roku, to spędziłbyś 76 dni czytając tosy.
Nie polecam takiego spędzania czasu. Natomiast...
Co robiłeś w weekend?
Tosy czytałem. W każdym razie tak, jesteśmy w takim momencie jakby naszego świata i tego nowego układu, że można nas tak wkręcić. I teraz... To bardzo źle, to bardzo dobrze, że się o tym dowiadujemy, że to jest tak głośne, to bardzo dobrze, że Facebook traci na wartości akcji takie ogromne pieniądze, bo rzeczywiście stracili bardzo dużo. Ktoś policzył, że chyba całą wartość...
3,5 miliarda. Tak,
ale że to jest cała wartość jakiejś ze spółek chyba Twittera czy Snapchata, jakoś tak. Że jakby wartość całej spółki właśnie im, wiesz, odjęło. Więc bardzo dobrze, że o tym głośno mówimy. Może to bardziej dotrze do ludzi niż kwestia, o której mówił Snowden, wiesz, bo To jest tak, że my z Facebooka tak korzystamy, wiesz, bardzo, mówię wszyscy, ja może mniej, ale generalnie korzystamy z Facebooka tak na zasadzie, a dobra, no to jakieś tam społecznościówka, tu wrzucę, tam zalajkuję, tutaj coś skomentuję, wiesz, śmiesznie, fajnie. I zrobię quiz, bo jakim jestem rodzajem pizzy, nie? I będzie zabawnie. Taka rozryweczka.
Mam dzisiaj bardzo dużo roboty, więc zacznę od quizu.
Totalnie. I nie myślimy o tym w ogóle. Jak mówił Snowden o tym, że NSA śledzi w Stanach ludzi i robi to w sposób bardzo niefajny.
To nikt nie dawał faka, dopóki James Oliver, tak chyba James Oliver nie zapytał, jak byś się czuł, gdyby gdyby NSA przychwyciło zdjęcie twojego siusiaka, które wysyłasz.
Ale to też nie do końca. Znaczy oczywiście to bardziej przetłumaczyło jakby problem dla takiego zwykłego Kowalskiego, albo raczej Johna Doe. Natomiast tutaj wydaje mi się, że ta kwestia, że jakby nie ma jeszcze konsekwencja jest bardzo widoczna, nie? Trump został wybrany prezydentem i to oczywiście dla jednych jest dobrze, dla innych źle, w zależności od ich poglądów, ale kwestia tego, że dokonano aż manipulacji na tak ogromną skalę i jakby podważono wartości demokratyczne w Stanach, gdzie właściwie no, one zawsze były gdzieś tam na samym wierzchu, no to wydaje mi się, że może to ruszy ludzi i może zaczną trochę bardziej myśleć o tym, jak wykorzystują swoje dane. Bardzo dużo jest rzeczywiście... dużo trakcji nabiera znowu hashtag delete w Facebook. Ludzie, no nie jakoś masowo, no bo to trudno ocenić, wiesz, no nie widzimy tych danych, ale rzeczywiście rezygnują z Facebooka, kasują konta. Moridin nawet napisał, że kasuje konto na fejsie. No niestety ja nie mogę. Szczerze mówiąc, chętnie bym to zrobił, ale nie mogę ze względu na to, że no niestety pracuję na Facebooku bardzo dużo, więc musiałbym mieć po prostu nowe konto chyba i wiesz, i mieć to nowe konto tylko po to, żeby za jego pośrednictwem pracować, wiesz, bez żadnych znajomych, zero kontaktów i wiesz, i takie jedno do zarządzania rzeczami. Natomiast jest to na tyle... trudne do wprowadzenia, że no nie za bardzo mi się chce w to bawić. Poza tym jeszcze jest kwestia, wiesz, że wielu znajomych jakby nie mam z nimi innego kontaktu niż Facebook, więc jakby Messenger, głównie Messenger oczywiście, no ale jakby żeby mieć Messengera, no to akurat konto na fejsie musisz mieć. Chociaż nie pamiętam, coś tam zmieniali. Chyba, kurde, a właśnie, aż to sprawdzę. Messenger... konto bez Facebooka. Rzadko wpisuję po polsku, ale teraz nie chcę myśleć. O! A, nie mam konta na Facebooku. No da się. Wystarczy wpisać numer telefonu i wtedy jakby dostęp do tych ludzi masz. A widzisz, czyli właściwie teoretycznie bardzo można by korzystać też z Messengera bez konta na Facebooku. Tylko pytanie, wiesz, czy on będzie pamiętał o tych kontaktach, które do tej pory miałeś. No i jest to dość skomplikowane. W sensie to nie jest tak, że możesz sobie pach, wyłączam, wiesz, konto na fejsie i wywalone, nie? Jakby masz wszystko w nosie. No niestety, ale jest to obarczone.
Ja bym chętnie to zrobił, ale też jestem... W sensie już praktycznie nie używam.
No poza grupą oczywiście jest wąsacze, bo tutaj też się pojawił taki wątek, że tak. Ohoho, nie używa, a komentuje. No bo to są jest wąsacze. To jest najważniejsza grupa na Facebooku.
To właściwie to jest jedyna rzecz, którą tak naprawdę z której to bardzo korzystam, nie? Mam jeszcze ewentualnie jakąś tam grupę, powiedzmy, na Messengerze, z której raz na pół roku skorzystam, ale poza tym to...
No wiem, no ja mam to samo, w sensie, że gdybym nie pracował na fejsie, to naprawdę bardzo mało bym robił tu rzeczy. W sensie właściwie
ciekawe jest w ogóle to, że ziomek, który zgarnął 6,5 miliarda dolarów od Facebooka, czyli współwłaściciel WhatsAppa, aha, napisał, że I'm deleting account.
You should too.
I You Should Too. I jest wszystko spoko, natomiast fakt, że 6,5 miliarda dolarów najpierw od tej Surveillance Company wziął, to jest jedna rzecz. Natomiast widać, że on robi jakieś ruchy, które mają pokazać, że chce zrobić dla świata lepiej, bo na przykład teraz jakoś 2 miesiące temu wpłacił 50 milionów dolarów dla Signal Foundation. Tak, Signal Foundation 21 lutego powstało, gdzie koleś ten sam koleś, czyli Brian Acton wpłacił 50 milionów dolarów właśnie, żeby firma żyła. I też Signal dlatego się będzie rozrastał, dlatego będzie coraz bardziej future releases feature.
Future proof takie, że będzie. Po prostu, że będzie.
I że przyszłe release będą miały więcej funkcji. I nawet dzisiaj pojawiła się dyskusja taka odrobinkę o temat komunikatorów i Wojtek, nie wiem czy wiesz, bo Telegram jest taki komunikator. On się kiedyś pojawił w podcaście.
Aha.
Rosja powiedziała Telegram, proszę dajcie encryption case.
Ale wiecie co jest najlepsze w tym? Znaczy, to jest beka, bo oni mówią, no dajcie nam te klucze, bo one nie zawierają żadnych danych użytkownika przecież. To jakby o co chodzi? Bo bronili się tym, że wiesz, nie chcą udostępnić tych kluczy, bo to są dane jakby i to jest niezgodne z regulaminem. A oni mówią, co to za dane? Przecież tam nie ma danych użytkownika. Dajcie.
Dej.
Dokładnie. No i niestety druga instancja sądu jednak nakazała im wydać te klucze, więc znowu się odwołują.
Jak się Wojtek czujesz, że Rosjanie będą niedługo mogli przeczytać, co ty piszesz?
No wiesz, no ja się nie boję, w sensie jakby, kurde no. Więc znowu wracamy do tego samego, ale ja nie piszę żadnych rzeczy, których jakby miałbym się wstydzić, które jakby, nie wiem, zamknęliby mnie za kratki, jakbym takie rzeczy by upublicznił. No nie, no. Więc nie mam z tym problemu. Niech se czytają. Jak wiesz, siadam przy komputerze i nigdy nie zasłaniam kamerki w komputerze, no to wsiadam, włączam komputer i macham do pana z FBI, żeby się było miło. No ja wiem, że wiesz, no on tam siedzi. Co?
A co jak miałbyś taki komunikator, który pozwoliłby ci nie bać się o to?
No ja wiem, że Signal, że WhatsApp też teoretycznie.
No i co teraz?
No można, no, ale przyzwyczaiłem się do jednego i co? I tak mam skakać w to i z powrotem?
Once you do the change, the change is
done. Ja stary jestem człowiek, już daj spokój. Tam tylko skakać i skakać. No. Ile można? Nie, no spoko, znaczy no, z tym Telegramem to tak właśnie jest śmiesznie, bo oni trochę zatrzymali się w rozwoju, mam wrażenie, w sensie rzeczywiście przez długi czas utrzymywali mnie jako takiego typowego użytkownika, dość zaawansowanego użytkownika aplikacji, szczególnie komunikacyjnych. Utrzymywali mnie w takim poczuciu, o, rozwija się, cały czas nowe rzeczy. Co jakiś czas jakiś update wprowadzają, jakieś takie naprawdę wiła, nie? Tutaj jakieś można wideo komuś wysłać, tu coś tam, tu jakieś naklejki, tu zresztą naklejki były od samego początku, ale generalnie wiesz, coraz to nowe rzeczy się pojawiały. Teraz jakby ten rozwój się zwolnił trochę, w sensie rzeczywiście widać, że nie wiem, no update'y wychodzą raz na kilka dobrych miesięcy. Więc nie ma takiego poczucia, że kurde wie, że ktoś tam siedzi i rzeczywiście dziubie tylko po to, żebym ja był zadowolony, szczególnie, że to jeszcze jest darmowa aplikacja, nie? Więc jakby no to już tym bardziej. Więc no jakby no, nie jest mi jakoś blisko do nich, ani daleko, w sensie jest mi obojętne trochę korzystanie z Telegrama, no poza oczywiście tym, że korzystam z niego dlatego, że mam określone grupy znajomych, z którymi tam gadam, nie? Jakby no oczywiście. Natomiast to też nie są to takie ogromne rzesze użytkowników, że trudno by było ich przerzucić. Spokojnie moglibyśmy się przerzucić gdzieś indziej, jakby nie ma ciśnienia, ale wiesz, to ile energii trzeba włożyć w to, że no słuchajcie, teraz się przerzucamy tu i tu i teraz będziemy z tego korzystać. No jest to trochę jakaś tam inwestycja, której szczerze mówiąc nie za bardzo mi się chce robić. No easy. Dlatego nadal korzystam z Telegrama. No. Trochę z lenistwa. Przyznaję się.
Rozumiem. Ja na przykład bardzo się cieszę. Znaczy, korzystam z WhatsAppa głównie do większości osób i z iMessage, tak? Do iMessage tych osób mam w sumie, jak już kiedyś liczyłem, chyba z 6 czy 7. Natomiast głównie moje dysputy są na w sensie te 6 czy 7 osób mniej mam na WhatsAppie, no. Natomiast na WhatsAppie te dyskusje prowadzą częściej.
Czy ktoś u ciebie odkurza, przepraszam?
Nie, ktoś u mnie w domu miksuje.
A, to jest dobry pomysł jak przy nagrywaniu podcastów. Gratulacja.
Więc tak. Ktoś u mnie w domu miksuje w tym momencie, Wojtku. Odpowiadając na twoje pytanie. Nie wiem kto.
Nie wiem, nogą pewnie włączyłeś.
Nie wiem. Mogłem nogą włączyć przez przypadek. Aha. Ale dążę, żeby powiedzieć do tego, że jest jedna rzecz, której mi brakuje, jeśli chodzi o Telegram i WhatsApp, to jest fakt, że na WhatsAppie ciężko przenieść wiadomości potem na Androida, no bo one są trzymane, wiesz, także jak zalogujesz się na nowym telefonie, to te wiadomości znikają i to jest
albo nie ma ich
security
na serwerze, tak?
Tak, dokładnie.
To takie przyginka trochę. Znaczy, no właśnie, to już jest moment, w którym jakby bezpieczeństwo versus wygoda, nagle zaczynasz się zastanawiać,
znaczy, wiesz,
nie?
Znaczy wiesz, jak na przykład zmieniasz telefon na nowego iPhone'a albo na nowego Androida, to możesz zrobić sobie kopę na iCloud, czy na Google Drive i spoko. Ale ja w sytuacji, w której teraz mam telefon z iPhone'a i chcę przenieść się na Androida, żeby to zrobić, muszę pobrać sobie aplikację firmy trzeciej, która pozwoli mi na wyciągnięcie z mojej kopii bezpieczeństwa lokalnej z kopii bezpieczeństwa WhatsAppa, którą mogę potem zaimportować na telefonie. Można? Można. 20 zł? To nie dużo pieniędzy.
No ale tak.
Ale Wojtek, wyślę to jest robota.
No właśnie, no i znowu wracamy do tego samego. No.
Tylko wiesz, zrobisz to raz.
I masz.
I gotowe. Załatwione.
No dobrze, ja rozumiem. No. No ale mi się czasem po prostu kurde nie chce. No. Technologia powinna mi pomagać w życiu, a nie mi przeszkadzać.
Ja to absolutnie rozumiem, Wojtek, tylko że ja wychodzę, dobrze wiesz, że jesteśmy trochę kucami. No. Mimo wszystko te włosy czasami
to
się
prawda,
tłuszczą same.
To prawda.
I teraz ja wiem po prostu, że jak trochę przykucuję, to potem będzie lepiej. Tak samo jak z newsletterami mam. Nie wiem, czy też tak masz. Czasami dostaję dużo newsletterów i mówię, Jezus Marek, ale usiądę 20 minut, wyklikam wszystkie newslettery, które mnie nie interesują, żeby mnie nie przychodziły mi te gunwa. I potem się okazuje, że jest lepiej.
No tak.
Wojtek.
Trzeba dać, żeby dostać. No. Taka prawda. Taka prawda. A teraz dali nam w ogóle. Ty grałeś te gierki mobilne, co to tak się wysypały ostatnio?
Nie.
O, to super. To ja ci powiem. Fortnite'a nie grałem, bo nie dostałem zaproszenia.
Nie, no ja mam też pobrany.
No ja ściągnąłem, ale... i co z tego, jak nie działa, bo przecież trzeba mieć zaproszenie, więc nie dostałem żadnego i nie grałem. Ale to może i dobrze, bo dwa dni później wyszedł PUBG w wersji mobilnej już na cały świat.
I teraz uwaga, pobrałem PUBG jakiś czas temu na Androida. Ponieważ wyszedł tak, że można było na Androida pobrać. Ale zagrałem raz przez 5 minutek i nie miałem potem czasu.
Okej. Ja grałem na iPadzie i włączyłem też na telefonie, chociaż ewidentnie jakby na iPadzie gra się wygodniej, no bo po prostu masz dużo więcej miejsca, wiesz, jakby nie ma, nie zrobisz misklika, wiesz, no bo jednak jak masz mały ekran, to ten. Natomiast powiem tak, ta gra jest bardzo łatwa, w takim sensie, że ewidentnie ludzie się jeszcze uczą, więc jak ty grałeś w PUBG na PC-cie i znasz w ogóle całą mechanikę, no to już jesteś do przodu o ileś tam długości. Ja, jak się umawialiśmy, że no, będziemy o 19 nagrywać, to zaczęliśmy nagrywać 19:15 czy 20, dlatego że kończyłem właśnie meczyk i oczywiście zdobyłem chicken dinera. Częściowo jest to ułatwione tym, że podobno w tych pierwszych grach w ogóle jest bardzo dużo botów, poza zwykłymi jakby graczami, więc to nie jest tak, że zawsze grasz z żywym graczem. No, co jest trochę słabe, no ale wiesz, w sumie nikt nam nie obiecywał, że tak nie będzie, więc no, why not? Więc generalnie ta gra jest dość łatwa. Sterowanie jest, muszę powiedzieć, że zaskakująco wygodne. Można też to sobie potwikować, tam czułość w ogóle, można dużo rzeczy zmienić w ustawieniach, ale generalnie ciekawe jest to, jak bardzo dużo rzeczy zostało przeniesionych z wersji PC-towej właśnie na mobilną. I tu jestem zaskoczony tak naprawdę pozytywnie. W sensie, wiesz, jak płyniesz, to masz, pojawiają się na ekranie guziki do nurkowania niżej i do wypłynięcia na wierzch, wiesz. Jakieś takie rzeczy, które na PC-cie no, robisz klawiaturą, ale musisz czasem pamiętać o niektórych skrótach, tak tutaj masz po prostu wszystko pod ręką i tam możesz sobie, wiesz, klikać. Strzelanie, no to takie znowu, trochę kartonowe, trochę jak Fortnite na PC-cie, ale jakby ciekawe jest to, że jak grałem, to jestem jeszcze, wiecie, no, trochę na gorąco, bo rzeczywiście skończyłem tą grę dosłownie przed naszym nagrywaniem, to jak było ostatnie kółka i zostało 5 graczy, to naprawdę poczułem bardzo podobne emocje jak na PC-cie. W sensie, że to nadal jest coś, co generuje ci takie, wiesz, tingling, nie? Takie, że cię trochę, kurczę, ale że jednak fajnie, że jak tu kogoś zabijesz, to jednak masz fun. I dużo rzeczy fajnie rozwiązane. O, na przykład, co jeszcze ciekawe, mimo tego, że grasz na mobilnym urządzeniu, możesz gadać z całym swoim zespołem normalnie audio. Wszystko jest w obrębie gry. Więc to jest naprawdę fajna możliwość poczucia, czym jest PUBG za darmo właśnie na urządzeniu mobilnym, które właściwie, no wiesz, nie trzeba mieć jakiegoś super mega sprzętu, bo tam ustawień, grafiki też chyba są 3, więc jest najsłabszy, średni i najwyższy. Więc spokojnie jakby myślę, że no, duża część użytkowników będzie mogła zobaczyć, czym PUBG jest, jakie to emocje, wiesz, generuje, jak się gada z ludźmi i w ogóle, wiesz, cały ten fun. Natomiast to raczej ich nakłoni do tego, żeby grać na PC-cie, no bo na PC-cie masz już rzeczywiście ten pełen taki experience całego grania, wiesz, strzelanie, celowanie myszką i to wszystko. Natomiast to, żeby zagrać sobie raz na jakiś czas jakąś gierkę, czy to ze znajomym, czy samemu i po prostu sobie tak, postrzelać, poczuć te emocje, wiesz, może nie w pełni, ale jednak w jakiejś tam części, to uważam, że to jest naprawdę super, za darmo, więc w ogóle, wiesz, no dlaczego nie? Dlaczego nie? Także absolutnie polecam, jeżeli jeszcze nie macie, jeżeli nigdy nie graliście w PUBG, zagrajcie sobie w wersję mobilną. Zobaczcie, czym to właściwie jest, popróbujcie sobie, spróbujcie zagrać z kimś, bo z kimś, kto już grał najlepiej, bo on wytłumaczy przynajmniej te podstawy, gdzie najlepiej lądować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rzeczywiście zagrajcie sobie, bo to jest spoko gierka, w sensie niesamowite jest to, że rzeczywiście żyjemy w takich czasach, gdzie tego typu gry i tak no, duże produkcje właściwie pojawiają się na urządzeniach mobilnych. I to wiem, że nie powinno być wow, niesamowite, bo przecież już widzieliśmy dużo takich graficznie nasyconych gier, ale bardziej myślę o tej całej mechanice, o tym, że jednak gra teoretycznie 100 graczy na mapie i tak dalej, że to rzeczywiście jest przeniesione z PC-ta, no niemalże 1:1, więc tutaj wielki szacun dla Tencenta za to, że zrobili to tak, jak zrobili i polecam, no. Bawmy się.
Ja to, Wojtek, powiem tak. Grałem w tego PUBG'a przez, mówię, jedną rundę. Umarłem bardzo szybko. Nawet nie z mojej winy tak do końca, tylko raczej z tego po prostu, że gra się bardzo mocno zacinała, ale to chyba jeszcze ja po prostu nie grałem. I teraz jest jeszcze parę takich kwestii, które mnie ciekawią, na przykład jak wygląda podnoszenie rzeczy. W ogóle mapa jest uproszczona. To jest
odrobinę tak. Rzecz, budynki są mniej skomplikowane. Jakby mają mniej pomieszczeń niektóre i tak dalej, natomiast lutowanie tak zwane, podnoszenie rzeczy wygląda tak, że albo
jest trochę automatyczne,
tak, jest
chyba,
tam taki
nie?
automatyczny tryb podnoszenia i to na początku dla graczy PC-towych może być zaskakujące, ale rzeczywiście
no właśnie mega,
tak, można to wyłączyć po pierwsze, więc możesz to sobie robić ręcznie, natomiast to jest tak, że on podnosi przedmioty, które są na pewno lepsze niż te, które masz, I jakby sam dobiera ci, wiesz, odpowiednią amunicję i tak dalej, więc po prostu lutowanie jest dzięki temu przyspieszone, tylko musisz być czujny, w sensie musisz patrzeć, co faktycznie masz w swoim już plecaku, żeby ci nie zabierał rzeczy, które są może na przykład równie dobre, ale masz swoją ulubioną grę i nie chcesz jej, znaczy ulubiony broń, której nie chcesz na przykład zamienić, no to wiesz, to trzeba to jakoś inaczej poukładać i trzeba wstrzymać to automatyczne lutowanie, żeby wiesz, żeby ci nie zabierał, ale generalnie można się też do tego przyzwyczaić i można wiesz, się całkiem dobrze bawić, serio.
Tak, nie mam nic chyba do powiedzenia.
No, no wiesz, ale miałeś dużo o Londynie.
Chyba, chyba muszę tą grę sobie odpalić w ogóle na trochę i zobaczyć, jak się...
No polecam, gra. Naprawdę jest, wiesz, jest śmiesznie. I da się wygrać. W sensie, jak grałeś na PC-cie, to naprawdę...
No, zdarzyło mi się no. parę razy zagrać
no na to PC-cie. Na pewno jest duża szansa, że wygrasz w tym, a wiesz, fan z tego, że jednak z tych 100 graczy, nawet jeżeli część z nich to były boty, że zostałeś jedyny, to jest, wiesz, nie da się tego przecenić.
No więc ja chyba, Wojtek, w takiej opcji pójdę po prostu pograć w tego synnego...
Zapraszam ciebie, zagraj, a ja tu jeszcze do roboty coś zrobię przed snem i jutro znowu o 5.
Znaczy, fajne w ogóle w PUBG-u tym mobilowym jest to, tak jak przed naszym nagraniem powiedziałem, że możesz teraz przegrywać w życie tak naprawdę... będąc w każdym miejscu, bo możesz mobilnie przegrywać w życie i to jest mega duży plus. Natomiast jeśli ta gra działa całkiem spoko, a raczej działa całkiem spoko.
Niektórzy mówią, że lepiej niż na Xboxie na przykład.
No i myślę, że definitywnie lepiej niż na PC-cie, niezależnie od tego, jak działa na tym na telefonie. Fajne jest to, że możesz po prostu faktycznie sobie usiąść i pograć ze znajomymi bez sprzętu.
No właśnie, że jakby nie musisz dokoksić po prostu, wiesz, peceta za nie wiadomo jakie pieniądze,
wiesz,
nie?
Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy po prostu zadzwonili do siebie w ciągu tam paru chwil i wiesz, na zasadzie, ej, a może byśmy taką rundkę sobie strzelili chociaż?
Mało tego, nawet wiesz, może być tak, że biorę iPada pod pachę, jedziemy do siebie i robimy LAN party, wiesz, po prostu siedzę co obok siebie, nie? Ale chodzi o to, że wspólnie tak. jakby gramy sobie w gierkę, możemy mówić, krzyczeć do siebie, nie musimy korzystać z tego, wiesz, głosowego połączenia w samej grze, tylko mówimy, ej, zobacz, tu z lewej, tu z prawej i po prostu, wiesz, jest fan, no.
I to mimo wszystko będzie działać całkiem nieźle, więc wiesz, no bo to mimo wszystko jest całkiem okej.
Jest, naprawdę. Wiadomo, że jest kwadratowa, kartonowa i to jest mobilna gierka. Nie oczekujcie od tego nie wiadomo jakich,
wiesz... Wojtek, ale nawet PUBG na desktopie jest kartonowy i niestety, ale umówmy się, ta gra jest tak źle zoptymalizowana, że nawet na telefonie prawdopodobnie działa to 1000 razy.
No działa naprawdę nieźle, to prawda.
No, powiem ci, że właśnie odpaliłem to i widzę tutaj, że można naprawdę tych to grać. Chyba.
W takim razie miłego wieczoru życzę.
Dziękuję bardzo. To był Wojtek 208. Tak. Odcinek jest z podcastu. Ja byłem sobą, ty byłeś Owszem. Sobą i słyszymy się w kolejnym odcinku jest z podcastu. Mi nie pozostaje nic innego, jak życzyć ci, Wojtku, miłego wieczoru, a tobie nie pozostaje nic innego, jak życzyć mi
miłego wieczoru.
Kolacji z kurczaczkiem.
A, no i kolacji z kurczaczkiem, absolutnie tak. Niech wejdzie w cycki.
To już niestety jest trochę już daleko.
Smacznego!
Teraz już za mną. Teraz już raczej jestem na etapie, niech to po prostu, nie wiem, może wejdzie.
Smacznego, przyjacielu.
Dziękuję bardzo i słyszymy się już.
Hejo.
Pozdrawiam.
Słuchajcie Jest Łos Podcast.